Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. To audycja będąca rozważaniem, przybliżaniem czytań najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 26. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z Księgi Proroka Ezechiela, rozdział 18, werset od 25 do 28. Psalm responsoryjny 25. Następnie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, wersety od 1 do 11 i Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 28 do 32. A po ścieżkach Słowa Bożego poprowadzi nas dzisiaj ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej. Dla księdza profesora Mariusza Szmajdzińskiego oraz dla nas wszystkich prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. A mając w tej audycji możliwość, sposobność karmienia się Słowem Bożym z najbliższej niedzieli, chciałbym zacząć od pewnej refleksji, czy właściwie spostrzeżenia na temat obietnic. Z obietnicami spotykamy się bardzo często. I dobrze wiemy, czym są obietnice bez pokrycia, że ktoś wygłasza piękne słowa, obiecuje wielkie rzeczy, że dokona wielkich przedsięwzięć, które sprawią, że otrzymamy wiele, wiele dobra. Tego dobra, którego się spodziewamy, czy nawet tego dobra, które nam się należy. Takich obietnic możemy słuchać od swoich bliskich, chociażby nawet obietnice o jakiejś poprawie, o bliskości. Ale także słyszymy je od osób z wielkiego świata, tu już nie wchodząc w szczegóły, ale dobrze wiemy, kiedy obietnice rozbrzmiewają tego typu. A dzisiejsze Słowo Boże, które usłyszymy w tej Eucharystii, to Słowo Boże z niedzieli, każe nam się zastanowić nad sobą. Czy my przypadkiem sami takich obietnic nie składamy Panu Bogu? Czytania, które usłyszymy, pozwolą uchwycić jeszcze taki aspekt, że i my zwracamy się do Boga z pewnym oskarżeniem, że On wobec nas nie wywiązuje się z obietnic. I prorok będzie prostował to błędne mniemanie. Ale nade wszystko czytania będą nas przynaglały do tego, abyśmy się zastanowili, jak często my składamy Bogu obietnice, których nie dotrzymujemy. Łatwo jest bowiem Bogu powiedzieć tak. Jak jednak wygląda wypełnienie tych naszych deklaracji? Jeżeli już teraz, przed wysłuchaniem pierwszego czytania niedzielnego, drugiego, a zwłaszcza Ewangelii, przychodzi nam odpowiedź, że nie jest z tym najlepiej, to pamiętajmy o tym, że Bóg jest wierny wobec nas. Dlatego, że jest miłosierny i łaskawy. I to miłosierdzie i łaskawość swoją objawił nam w swoim Synu i przez swojego Syna, dzięki któremu jesteśmy zbawieni. Objawił przez swojego Syna, który był wierny swojemu Ojcu i pozostaje wciąż wiernym wobec nas.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
Prorokowi Ezechielowi przyszło żyć i prorokować w bardzo trudnym okresie historii Izraela. Izrael stracił wtedy wolność. Jest to bowiem okres niewoli, którą nazywamy niewolą babilońską. Był to wielki dramat, wielka tragedia dla ludu wybranego. Izraelici musieli opuścić swoją ziemię, a pamiętajmy, była to ziemia obiecana, ziemia, którą Bóg poprzysiągł dać ich przodkom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Była to ziemia, na której była góra Syjon, na której była świątynia, a więc miejsce, gdzie, jak mówią psalmiści, Bogu spodobało się mieszkać. Miejsce, które Bóg wybrał sobie na mieszkanie. Ale oto przyszedł czas, kiedy to wszystko legło w gruzach, łącznie ze świątynią, czyli domem Pana. Jerozolima została zburzona, a jej mieszkańcy południowej części Izraela, zostali deportowani, zostali uprowadzeni do niewoli. A więc Izraelici w tamtym czasie przeżywali jeszcze większy, można powiedzieć, dramat niż my, nasi przodkowie, w trakcie rozbiorów. Nie tylko im została zabrana wolność, ale również byli pozbawieni ziemi, przesiedleni na obce tereny. I wtedy rzeczywiście mogły się pojawić w ustach Izraelitów, wypędzonych nad rzeki Babilonu, te słowa, które powtarza prorok Ezechiel. Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Dlaczego tak mogli myśleć Izraelici? Izraelici byli przekonani, że skoro Bóg związał się z nimi poprzez przymierze, skoro przysiągł im dać ziemię i to dopełnił, to te Słowo Boże będzie trwało zawsze. Nic nie spowoduje zmiany. Nikt nie podważy Bożego głosu, nikt nie odbierze Bożego daru. A jednak stało się inaczej. Dla Izraelitów przepadła nie tylko ziemia obiecana, nie tylko świątynia, nie tylko to Boże wybraństwo, że właśnie Bóg, jedyny Bóg, zamieszkuje wraz z nimi na świętej górze Syjon, ale również zachwiała się myśl o przymierzu, o tym ścisłym związku. Dlaczego, pytają się Izraelici, Bóg się wycofał? Dlaczego nie dotrzymuje tych obietnic, które niegdyś tak uroczyście ogłaszał wypełnić, poczynając od Abrahama, przez Mojżesza i króla Dawida? Rzeczywiście, mogła zagościć myśl, że sposób postępowania Pana nie jest słuszny, bo nie dopełnia w życiu tych konkretnych Izraelitów, tych konkretnych ludzi swojego słowa. Doświadczali oni bowiem i ciężaru wygnania, i niewoli. Oskarżali Boga o niesłuszny sposób postępowania. Ale o czym tak te słowa świadczą? O tym, że to pokolenie, które znalazło się w niewoli, całkowicie zrzuciło z siebie odpowiedzialność za złe czyny. I prorok, który jest sługą słowa, który jest mężem posłanym przez Boga, ma temu zaślepionemu narodowi otworzyć oczy. I powtarza te obiegowe stwierdzenie o postępowaniu Pana. I przenosi wzrok Izraelitów z Boga na nich samych. I pokazuje, że nawet człowiek sprawiedliwy może ulec deprawacji, może odwrócić się od Boga, może zacząć czynić źle. Jako człowiek posłany przez Boga mówi, ten, który ma obudzić sumienie, czy to raczej nie wasz sposób postępowania jest niesłuszny? I potem te znamienne słowa, jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. Nie dlatego, że Bóg jest niewierny, nie dlatego, że Pan nie dotrzymuje swoich obietnic, ale właśnie dlatego, że grzech odmienił życie człowieka sprawiedliwego. Ale to Słowo Boże, przekazywane przez proroka Ezechiela, w tym bardzo trudnym okresie historii biblijnego Izraela, jest oczywiście słowem nadziei. Nie tylko budzenia sumienia, nie tylko mówienia, co jest złe, ale jednocześnie jest to słowo, poprzez które prorok umiejętnie kieruje wzrok ku przyszłości, i to przyszłości bardzo pomyślnej. I prorok tutaj stosuje pewną analogię, pewne podobieństwo. Oto przytacza to, co było, to, co dało się zauważyć, jeżeli rzeczywiście Izraelici patrzyli na swoje życie, na swoje postępowanie, na swoje serce w prawdzie. Człowiek dobry, człowiek sprawiedliwy, zszedł na drogę bezprawia. Ale ta analogia, to podobieństwo może przejść zgoła w przeciwną stronę. I mówi o tym prorok, że może być i taka sytuacja, iż bezbożny odstąpi od swojej bezbożności, której się oddawał. Że ten bezbożny, żyjąc w grzechu, zacznie postępować według prawa i sprawiedliwości. I co się wtedy stanie? Otóż zachowa swoje życie. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów. Jeżeli więc Izraelici zeszli z drogi prawa i sprawiedliwości, jeżeli to właśnie sami Izraelici nie byli wierni obietnicom, które zostały złożone w trakcie zawierania przymierza pod Synajem, to jest oczywiście możliwość ratunku, że teraz oni, to pokolenie, które doświadcza niewoli, które doświadcza tragedii, zwróci się ku Bogu. Zwróćmy uwagę na słowa, które prorok wypowiada o owym człowieku bezbożnym, który ma odstąpić od swojej bezbożności, od swojej nieprawości. Co staje się przyczyną tego zwrotu ku dobremu? Otóż zastanowił się. Przypomnijmy sobie, kiedy ten czasownik pojawia się jeszcze raz w Piśmie Świętym, kiedy się pojawia ponownie. Otóż w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, a dokładnie w przypowieści o synu marnotrawnym. Właśnie ten syn marnotrawny, ten, który był w domu człowieka sprawiedliwego, który był wychowywany w sprawiedliwości, poprzez jakąś chęć posiadania majątku, być może rzeczywiście należy to nazwać poprzez chciwość, poprzez chęć używania świata, życia, odwrócił się od tej sprawiedliwości. Ale gdy wszystko w jego życiu runęło, gdy w tym wymiarze osobistym w jego życiu dokonała się rzeczywiście tragedia, gdy przeszedł do statusu świniopasa i zaczął odczuwać głód, co zrobił? Zastanowił się. I te dwa przykłady człowieka bezbożnego u proroka Ezechiela, który zastanowił się i odwraca się od swojej bezbożności, nieprawości, oraz syna marnotrawnego, który również zastanawia się i to zastanowienie, dzięki temu zastanowieniu przypomina sobie, kim tak naprawdę jest, że nie jest świniopasem, ale jest synem, jest dzieckiem, które ma ojca, sprawia nawrócenie. I to zastanowienie w obu przypadkach powinno być także naszym udziałem, naszą czynnością. Przede wszystkim zastanówmy się, czy my jesteśmy wierni Panu Bogu w swoich zobowiązaniach, w swoich przyrzeczeniach, w swoich obietnicach. A obietnice są przecież obecne w naszym życiu od samego początku, od chwili Chrztu Świętego, kiedy to rodzice za nas przyrzekali Bogu, że będziemy się wyrzekali zła, że wyrzekniemy się szatana i wszystko, co prowadzi do niego. Przyrzekali nasi rodzice, że będziemy ludźmi wiary, że będziemy wzrastali w miłości. Dla mnie właśnie to zastanowienie się nad obietnicami, poczynając od Chrztu Świętego, dziś jest w sposób szczególny wymowne, bo właśnie w dniu dzisiejszym, we wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, zostałem ochrzczony, a więc przeżyłem te ponowne narodziny z wody i Ducha Świętego. Narodziny w Kościele, do nowego życia. I każdy z nas takie narodziny przeżył. Właśnie, czy pamiętamy dzień swojego Chrztu Świętego? Czy umiemy celebrować ten dzień, radować się tym dniem jako dniem naszych pełnych narodzin dla Boga? Nie tylko dla tego świata, poprzez fizyczne narodziny, ale właśnie w tym wymiarze duchowym. A myśl o tych narodzinach z wody i Ducha Świętego, czyli myśl o Chrzcie Świętym, właśnie zwraca naszą uwagę na obietnice, które my składamy Panu Bogu i wciąż je ponawiamy. Zwraca także naszą uwagę, abyśmy się zastanowili, czy tym obietnicom jesteśmy naprawdę wierni. Inaczej mówiąc, używając słów proroka Ezechiela, czy nasz sposób postępowania w oczach Pana Boga i w oczach innych ludzi jest rzeczywiście słuszny.
Z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Zanim zatrzymamy się nad tym pięknym tekstem, drugim czytaniem z najbliższej niedzieli, większość tego czytania to piękny hymn o Chrystusie, uniżonym i wywyższonym, chciałbym zapowiedzieć, co usłyszymy za moment, czyli w Ewangelii. Otóż Ewangelia to kolejna przypowieść o Królestwie Niebiańskim. Pan Jezus ponownie odwołuje się do obrazu winnicy, ukazując troskliwego człowieka, troskliwego gospodarza, który dokłada starań, aby w tej winnicy byli pracownicy. Zobaczmy, że jest to motyw bardzo bliski temu, co słyszeliśmy w minioną niedzielę. W minioną niedzielę gospodarz winnicy wychodzi co 3 godziny, a nawet i częściej, by szukać robotników, by szukać pracowników, którzy będą pracowali w jego winnicy. A za moment usłyszymy o człowieku, który zwraca się do swoich synów. Ma ich 2. Jeden odpowiada: tak, panie, idę pracować, ale nie poszedł. Drugi odpowiada: nie wiadomo, czy hardo, czy leniwie, a w każdym bądź razie nie, ale on także się zastanowił i poszedł. I w tym kontekście właśnie słuchamy bardzo pięknego fragmentu z listu do Filipian, z listu świętego Pawła. O kim? O 3. synu, który jest synem najdoskonalszym, ponieważ on nie odpowiada Bogu nie. On mówi tak, ale znowuż nie postępuje tak jak ten syn z Ewangelii, który mówi idę Panie, lecz nie pójdzie. Ale Chrystus, jako Syn Boży, odpowiada na wezwanie Boga Ojca tak i to tak wypełnia do samego końca. W sposób absolutnie wierny i w sposób absolutnie doskonały. Stając się synem, jak to słyszeliśmy w czytaniu właśnie, posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Paweł wychwala w przepięknych słowach, słowach bardzo bogatych teologicznie. To hymn, to tekst, który doczekał się niezmiernie wielu opracowań egzegetycznych, filologicznych, biblijnych, teologicznych, także i medytacyjnych. O Chrystusie, Synu Bożym, który będąc Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, odarł się z tej chwały, oczywiście nie przestając być Bogiem, zachowując Boże synostwo i Bożą chwałę w sobie. Ale odzierając się z tej chwały, przyjmuje postać ludzką, staje się człowiekiem, więcej, staje się sługą, czy wręcz niewolnikiem, który wiernie wypełnia swoje posłannictwo. To posłannictwo, które wyznaczył mu Bóg, Bóg Ojciec, Jego Ojciec i nasz Ojciec. Posłannictwo, które miało nam przynieść zbawienie, życie i to pełnię życia. Jezus jest tym synem, który odpowiada całkowicie tak i temu tak jest wierny w swoim posłuszeństwie i w swojej miłości wobec Boga i do nas, ludzi, swoich sióstr i braci. Ale Bóg, który jest miłością, nie przeznaczył swojego Syna jedynie ku hańbie i odraźnie. Syn Jezus Chrystus, który przeszedł drogą posłuszeństwa, przeszedł przez cierpienie, mękę i śmierć, wszedł do chwały zmartwychwstania. Wszedł do chwały, gdzie przebywa jako już wywyższony Bóg razem ze swoim Ojcem. Jakby nagrodą za to posłuszeństwo jest imię, które jest Bożym imieniem. Jest udział w pełnej chwale. I do tej chwały jesteśmy także i my powołani. Ten Syn, który tak bardzo stał się posłusznym, bo nas umiłował, wyznacza drogę każdemu z nas. I my, jeżeli rzeczywiście będziemy tymi synami, tymi dziećmi Boga, które odpowiadają Bogu tak i to realizują, również i my doczekamy się tej wielkiej chwały, tej wielkiej radości życia Bożego.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówił mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy, nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wy patrzycie na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Nie potrzeba wielkiej wyobraźni, aby zrozumieć, że wypełnienie woli Bożej nie ma nic wspólnego jedynie ze słownymi deklaracjami, postanowieniami, wyrażanymi w powtarzanym tak chcę lub panie, panie. Owszem, ważna jest ta słowna akceptacja Bożych przykazań, taka pozytywna odpowiedź, tak jak prorok Izajasz, gdy Pan Bóg się pyta, kto by poszedł i prorokował, Izajasz odpowiada: oto ja, poślij mnie. Ale oprócz tej właśnie pozytywnej akceptacji Bożych przykazań, tej pozytywnej odpowiedzi, trzeba mieć stałe nastawienie, aby rzeczywiście te zobowiązania wypełniać. Dziś zwłaszcza jest to niezwykle aktualne w wymiarze publicznym. Jednak na słowach nie może się skończyć. Tak powiedziane Bogu musi być wyrazem naszego serca, a nie tylko języka. No cóż, Jezusowa przypowieść, a także myślę, że nasze codzienne życie, nasze codzienne doświadczenia pokazują, że łatwiej jest powiedzieć niż wykonać. Przypomnijmy sobie, ileż to razy usta nasze były pełne chwały. Albo z zachwytem odpowiadaliśmy Bogu: tak, Panie. Jednak czy to wszystko nie kończyło się jedynie na tej właśnie ustnej aktywności? Wiadomo, że nie chodzi tu o brak szczerości, jakieś zakłamanie. Tak, które przechodzi w nie, wynika z braku ugruntowania w Słowie Bożym. Przypomnijmy sobie w tym kontekście przypowieść o siewcy. Ten, który wyszedł siać ziarno, czyli głosić Słowo Boże, nie żałował tego ziarna w żaden sposób, zamaszyście. Powiedzielibyśmy wbrew logice czy ekonomii, jakiejś gospodarce, rozrzuca ziarno wszędzie, gdzie popadnie. I pada ono na przykład na drogę, gdzie szybko wschodzi. Ale jak mówi Jezus w przypowieści, zaraz usycha, czy tak samo na miejsce skaliste, usycha, ponieważ brakuje korzenia, brakuje stałości. To jest właśnie ta niestałość, niefrasobliwe uleganie złemu, aby skończyć tylko na dobrych deklaracjach. To postawa owego pierwszego syna. Możemy się domyślać, że syna starszego w tej przypowieści, ponieważ do niego jako pierwszego zwraca się ojciec z tym posłannictwem, z tym wezwaniem czy powołaniem do pracy w winnicy. Cały czas pamiętajmy, że jest to przypowieść o Królestwie Bożym i tą winnicą jest właśnie Królestwo Boże. Ale w przypowieści pojawia się drugi syn, zapewne młodszy, a jak młodszy wiekiem, to przejawiający jakąś postawę zbuntowania. Tutaj zmiana na wektorze jego działania przebiegała dokładnie odwrotnie niż u jego brata. Tutaj jego nie przechodzi w tak. I oba przykłady, obie postawy są tak czytelne, że odpowiedź na Jezusowe pytanie, które padło w Ewangelii, jest jednoznaczna. Faryzeusze nie mają wątpliwości z odpowiedzią, który wypełnił wolę Ojca. Nie ten, który właśnie początkowo zaprzeczył, ale jednak, właśnie wróćmy do proroka Ezechiela, do syna marnotrawnego, zastanowił się i poszedł. Opamiętał się, tu słyszeliśmy w Ewangelii, i poszedł czynić wolę swojego Ojca. Odpowiedź jest łatwa, tylko odpowiedź zmusza do dalszego spojrzenia. Właśnie zmusiła faryzeuszy poprzez dalsze słowa Pana Jezusa, nie tylko poprzez swoją odpowiedź, ale poprzez kontynuację czy dopowiedzenie do tej przypowieści, do zastanowienia się nad sobą. Otóż to daje wielką nadzieję dla każdego człowieka, tak naprawdę. Człowieka, który szczerze i pokornie patrzy na siebie. Pan Jezus poprzez braterską niezgodność w słowie i w czynie, prawda? Syn, który mówi tak, ale nie idzie, i syn, który mówi nie, ale jednak wykonuje polecenie ojcowskie, Jezus w tą właśnie przez tę braterską niezgodność w słowie i czynie pokazuje, że nie tylko tak może nie zostać potwierdzone czynami, ale również i nie wypowiedziane Bogu. I tu wracamy do pierwszego czytania. Tu ponownie można odwołać się do proroka Ezechiela. Ta analogia odwrotu człowieka dobrego od sprawiedliwości i jednocześnie odwrócenie się bezbożnego od swojej bezbożności. Chrystus dopełnia tę przypowieść, którą usłyszymy w niedzielę, w taki sposób, że dla słuchających go arcykapłanów i starszych ludu była wręcz skandaliczna, nie do przyjęcia. Otóż ten drugi syn, ten syn, który mówi Bogu nie, mówi swojemu ojcu nie, ale jednak postępuje dobrze, czyli inaczej, ten bezbożny, który odwraca się od bezbożności i stanowi silny kontrast dla człowieka sprawiedliwego, który od sprawiedliwości właśnie odstąpił, to nierządnicy i celnicy, którzy wyprzedzają faryzeuszy w wypełnianiu woli Bożej, dzięki czemu to oni pierwsi wejdą do Królestwa Bożego. Dodatkowe tutaj wspomnienie o Janie Chrzcicielu, które pojawia się w Ewangelii, wskazuje, że już oni rozpoczęli swoje nawrócenie. Dokonali już, czy dokonują, ponawiają przemianę wnętrza, aby szczerze wejść na drogę sprawiedliwości. I choć ich wcześniejsze życie było ciągłym nie wobec Bożych przykazań, wobec tych przykazań jak nie cudzołóż, nie kradnij, nie oszukuj. Pamiętajmy, Jezus tutaj wspomina prostytutki i celników. To jednak okazali się lepszymi i bardziej posłusznymi dziećmi Pana Boga. I dla tych wzorcowych we własnym mniemaniu faryzeuszy było to właśnie coś skandalicznego, coś nie do przyjęcia. To synowskie nie przemienione w tak, to oczywiście wielka radość, zapowiedź wielkiej radości. Bo jak mówi Jezus na innym miejscu Ewangelii, nie ma większej radości w niebie, niż od tej, gdy w tej chwili, w tej sytuacji, gdy grzesznik się nawraca. Gdy przed nim się otwierają bramy Królestwa Bożego. Przed tymi, którzy mają dosyć swojego ciągłego nie wypowiadanego Bogu Ojcu i którzy rzeczywiście chcą to definitywnie zmienić. Ta niedzielna przypowieść to dobra nowina dla tych wszystkich, którzy zmienili swoje postępowanie pod wpływem żalu wobec swojego postępowania, wobec swojego wcześniejszego zła. To opamiętanie się, właśnie to zastanowienie się sprawia, że ci, którzy wcześniej być może głośno i buntowniczo krzyczeli wobec Boga nie, teraz może jedynie w cichości serca, ale mówią wyraźnie i z miłością tak i zaczynają pełnić Jego wolę. Na tym polega to twórcze przeobrażenie słowa w czyn, nawet jeżeli rozpoczęło się ono od negacji, jak było w przypadku tego drugiego syna z Ewangelii. I tutaj jakże wyraziście rysuje się ponownie postać tego trzeciego syna, Jezusa Chrystusa, syna ukazanego w drugim czytaniu, który jest dla nas wzorem, ideałem do naśladowania. Ale jeżeli nawet jest nam bliższy ten drugi syn z Ewangelii, to i tak jest to dla nas powód do wielkiej radości. Bo On wyznacza nam tę drogę właśnie od nie do tak. I pokazuje, że nawet pomimo okazywanego nieposłuszeństwa można wypełnić wolę Ojca, jeżeli człowiek opamięta się, zastanowi się nad swoim postępowaniem, a nade wszystko zastanowi się nad tą niepojętą miłością Boga do każdego człowieka, do ciebie, do mnie, do każdego. Bo i Bóg wobec nas się zobowiązał i nam przedłożył wielkie obietnice, obietnice, które są wciąż aktualne i które Bóg realizuje, bo Bóg jest wierny. Ale jednocześnie i my ze swoich zobowiązań i obietnic musimy się również wywiązywać. Wciąż pozostaje sposób Pana Boga należyty, właściwy wobec nas, aby i nasze drogi były właściwe, były słuszne wobec samego Boga.
Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, naszym i Państwa gościem w audycji Szukając Słowa Bożego. Zapraszam do jej współtworzenia, do Państwa refleksji, do też pytań tyczących się usłyszanego Słowa Bożego i tej refleksji, którą podzielił się z nami ksiądz dr Mariusz Szmajdziński. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja czytań najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 26. niedziela zwykła. Naszym i Państwa gościem ksiądz dr Mariusz Szmeldziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Prosimy, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja na wstępie powiem, że ja nie jestem katolikiem i Pismo Święte to znam w zasadzie tylko ze słuchania porannych mszy świętych w radiu. No i mam takie pytanie.
Prosimy
się przedstawić.
Dlaczego
Pan Jezus nauczał przypowieściami, a nie wprost? I tak trudnymi, także musiał je nawet apostołom ekstra na uboczu wyjaśniać. Bo Bóg, Stwórca, nauczał wprost. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo, czekam na odpowiedź.
Tak. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Jezus zaledwie kilka tylko przypowieści wyjaśnia. Na kilkanaście, ponad 30 obecnych zapisanych przypowieści w Ewangeliach, tylko kilka jest wyjaśnionych. Natomiast dlaczego taka specyfika języka Pana Jezusa? To należy do semickiego sposobu wypowiadania się. Czytając Stary Testament, czy nawet poznając jego słownictwo, bardzo łatwo możemy zorientować się, że to nie jest język, który byłby językiem abstrakcyjnym, bogatym w abstrakcyjne słownictwo. Nawet w odniesieniu do człowieka takie określenia właśnie, które odnoszą się do człowieka, do ludzi, to poza tym ogólnym terminem człowiek, to inne będą człowieka opisywały na zasadzie ciała, czy wręcz mięsa. To jest jedna rzecz. Natomiast sposób przedstawiania prawdy o Królestwie Bożym, czy w ogóle o Bożej rzeczywistości, właśnie został przekazany językiem przypowieści, po pierwsze jako wbrew pozorom łatwiejszym niż język abstrakcyjny, a powtórne jako język właściwy dla tamtych czasów i dla tamtego miejsca, dla tych ludów w tej konkretnej przestrzeni geograficznej. Gdy nawet sięgamy do literatury pozabiblijnej, na przykład apokryficznej z tego okresu, czy nieco wcześniejszego, czyli apokryfów Starego Testamentu, czy późniejszych, właśnie ta literatura także obfituje w pewne opowiadania, przypowieści, obrazy. Bo czym jest przypowieść, parabola? Jest to właśnie ukazanie pewnej konkretnej prawdy poprzez obraz dobrze znany. I zmiana tego gatunku literackiego na obszarze chociażby Europy, literatury starożytnej, dokonywała się w sposób bardzo znamienny. Weźmy na przykład piśmiennictwo greckie, które opiera się na mitach z jednej strony, a z drugiej strony na bajkach. Homer, który przedstawia mitologię, ukazuje prawdy o Bogu, znaczy o bogach olimpijskich, a także różne wierzenia oraz historię tę archaiczną Greków, poprzez obraz, poprzez opowiadania. A Ezop z kolei prawdy moralne, prawdy o życiu człowieka poprzez bajki. Nie bajki w tym negatywnym rozumieniu, tylko właśnie jako historie, jako opowiadania mądrościowe, pouczające. I teraz w ten szeroki nurt literatury opisowej, obrazowej, należy włączyć właśnie przypowieści Pana Jezusa, które oczywiście dominują nad tym wszystkim, ponieważ ukazują nam prawdę o Bogu, już nie o wierzeniach politeistycznych, czy też historię zamierzchłą, która się dokonała bądź nie, ale które ukierunkowują nas na wielką tajemnicę Pana Boga. I na koniec jeszcze, próbując odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się, co łatwiej mogło być przyjęte tym pierwszym bezpośrednim adresatom Ewangelii, dobrej nowiny, jaką byli apostołowie, w sposób, no, z pewnym uproszczeniem zawsze mówimy, że to prości ludzie, rybacy. Czy rzeczywiście jakaś terminologia filozoficzna, akademicka, czy właśnie przypowieści zaczerpnięte z ich życia, z tym, z czym stykali się na co dzień, jak winnica, jak przypowieść o zarzuconej sieci, czy o ziarnie, które zostało wrzucone w gleby. Sądzę, że właśnie to są obrazy o wiele łatwiejsze do przyjęcia przez tych pierwszych apostołów, przez pierwszych odbiorców dobrej nowiny i już tak ugruntowane zostały przekazywane przez nich dalej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja w naszej dziewicy, mówi Marek. Ja bym chciał zapytać, ponieważ Ewangelia jest przypowieścią, ale konkretnie jest zadane pytanie do faryzeuszy, którym Pan Jezus mówi o dwóch synach i tak jak ksiądz powiedział, odpowiedź na wskazanie dobrego, który posłuchał, była łatwa. I dalej on to rozwija, Pan Jezus, mówiąc na temat, że Jan był, nie posłuchali go, inni go przyjęli, celnicy, grzesznicy, a oni nie. Takie moje pytanie jest, bo wiemy, że jakby dalszym skutkiem, dalszymi losami, jakby, które się toczą w Ewangelii, jest śmierć Pana Jezusa, czyli oni go ukrzyżowali. No, i w tym moje pytanie jest takie, no wiemy, była taka zatwardziałość ich serc, tych faryzeuszy, no ale odpowiedź mieli czarno na białym, który jest dobry, który zły i jakby dalszy kontekst w Ewangelii, nie wiem, czy dobrze myślę, był tak jakby cały czas do nich, że oni tego nie widzą i tak dalej. No, a odpowiedź była łatwa. Dlatego moje pytanie się robi, dlaczego, jakby, czemu w Ewangelii jakby oni nie chcą tego zauważyć, czy to jest zatwardziałość ich serc? No bo w życiu też tak bywa, że człowiek do pewnego momentu czasami jakby nie zgadza się z czymś, ale jak przemyśli to raz, drugi, jeżeli się otworzy i tak dalej, no to jednak znajduje to dobro, no jeżeli szuka, ale czy oni w ogóle tego dobra nie szukali, czy byli już tak powiem, przemądrzali i uważali, że tylko to, co oni jest dobre i nic więcej, nie może nikt im coś mądrego powiedzieć, że już czekali na kogoś takiego jak Pan Jezus, chociaż go nie znawali, on w końcu miał przyjść. Że moje pytanie jest, skąd się wzięła ich taka zatwardziałość, może ksiądz potrafi to odpowiedzieć, że po prostu łatwa odpowiedź, a jednak poszli w inną stronę. Dziękuję.
Tak, bardzo, bardzo dobre pytanie, bardzo dobre spostrzeżenia. Dziękujemy serdecznie tutaj ze studia panu Markowi. No cóż, krótkowzroczność człowieka potrafi być ogromna. I tutaj nie chodzi tylko o tę rzeczywiście fizyczną wadę wzroku. I wtedy potrzeba noszenia okularów, ale właśnie, że łatwiej jest dostrzec, jak mówi Jezus na innym miejscu, drzazgę w oku drugiego człowieka niż belkę we własnym. Otóż zapewne dziwimy się, chociaż tak jak tutaj to słyszeliśmy w tym telefonie, faryzeuszom, jak mogli nie rozpoznać, jeżeli mieli tyle dowodów, cuda Pana Jezusa, nauczanie, ta mądrość płynąca z góry, nauczanie tego, który ma władzę i który swoje słowo przypieczętowuje czynem. Jak mogli nie rozpoznać? Zostawmy tę, która z niektórych Ewangelii, rzeczywiście jak Ewangelii Mateusza, może przebijać tę zarozumiałość Ewangelii. Nie Ewangelii, tylko, przepraszam, faryzeuszy. To zostawmy, ponieważ obraz faryzeuszy w Ewangeliach jest, w tych, zwłaszcza w Ewangeliach synoptycznych, nieco odmienny. A gdybyśmy to my byli bezpośrednio, nie tylko słuchaczami Ewangelii, ale odbiorcami słów Pana Jezusa, który syn nam jest tak naprawdę bliższy, który syn bardziej, może nie tyle bliższy, tylko który syn tak naprawdę nas reprezentuje. Czy naprawdę ten syn, który mówi nie, a jednak pełni wolę ojca po zastanowieniu się? Czy może jednak ten syn, który mówi tak, pójdę, ale nie pełni woli ojca? Łatwo jest zachowywać Boże przykazania w sposób powierzchowny, właśnie możemy powiedzieć faryzejski, poprzez obecność w kościele na niedzielnej mszy świętej, czy nawet częściej, poprzez modlitwę, poprzez odmawiany różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, nawet w miejscach publicznych. I to jest owe ustne odpowiadanie Bogu tak. Ale jaka jest postawa naprawdę serca? Faryzeusze nie rozpoznali, ponieważ byli oni przekonani o własnej doskonałości. Wielokrotnie, jak to pokazują Ewangelie, niepotrzebne im były słowa Pana Jezusa, ponieważ oni myśleli w ten sposób: jesteśmy bez grzechu, ponieważ my wiernie wypełniamy prawo Mojżesza, to prawo, które zostało nam dane. To prawo, które łamali na przykład nasi przodkowie i dlatego poszli do niewoli. My jesteśmy temu wierni. Ale czy oni byli wierni Panu Bogu? Oni byli tylko wierni literze prawa, prawa danego przez Pana Boga oczywiście. Ale ta wierność de facto nie zbliżała ich do Pana Boga. Ona umacniała ich własnym przekonaniu o doskonałości, wręcz o perfekcyjności. I czy teraz taki człowiek przyjmie słowa o nawróceniu, o potrzebie nawrócenia? Czy taki człowiek, który jest święcie przekonany, że poprzez właśnie zachowywanie Bożych przykazań, jak faryzeusze, przyjmie słowa, wezwanie do nawrócenia? Czy taki człowiek, który jest co niedzielę na mszy świętej, czy częściej, czy taki człowiek, który się modli, a źle myśli o drugim człowieku, przeklina go, żyje w gniewie, czy taki człowiek przyjmie wezwanie do nawrócenia? W sposób zewnętrzny przecież on wszystko wypełnia. W sposób zewnętrzny on cały czas odpowiada Bogu tak, ale sercem naprawdę jest daleko od Boga. I trzeba powiedzieć, że przecież tych i dziś nie brak tych faryzeuszy. I dziś też, idźmy dalej, nie brak tych celników i nierządnic, które w zewnętrznej formie mówią może Bogu nie, ale rzeczywiście swoją skruchą, po zastanowieniu się, po opamiętaniu, chcą być blisko Boga.
Radio Maryja, prosimy.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, bardzo bym prosiła o odpowiedź i może zapytanie jednocześnie, bo mnie nurtuje taka sprawa. Jeśli ktoś do końca swojego życia mówi nie, nie chodzi do kościoła i taki człowiek umiera, komunii nie przyjmie, bo znam takich i mówi w ten sposób, że jeśli wyzdrowieje, to przyjmie komunię. On umrze. Proszę księdza, czy proszę mi odpowiedzieć, czy to jest katolik i czy on może być chowany po katolicku w kościele? To jest bardzo ważne dla mnie, bo mnie nikt tego nie może wytłumaczyć. Halo?
Tak, słuchamy, tak, tak.
To tylko tyle bym chciała odpowiedzieć. Jeśli mówi do końca swojego życia nie, komunii nie przyjął przy ostatnich, w szpitalu, jak umierał. Nigdy nie był w kościele. Czy to jest katolik? Pierwsze pytanie. I czy jemu należy się po katolicku chowanie?
Tak. Rzeczywiście z takimi dylematami, nawet ze strony parafialnej duszpasterskiej, można się spotkać i to wcale nie rzadko. Katolikiem jest ten, po pierwsze, kto jest ochrzczony. Tutaj tego w pytaniu, czy w tym przedstawianiu takiej sytuacji, czy konkretnej osoby, tego brakło. Więc tutaj dopowiadam, katolikiem jest ten, kto jest ochrzczony. Jeżeli osoba ochrzczona, czyli katolik, składa wyraźne świadectwo apostazji, czyli zaparcia się wiary, wyparcia się, poprzez na przykład swego rodzaju, można powiedzieć, że jest jakaś teraz na to pseudomoda, składanie oświadczeń w kancelarii parafialnej, że z prośbą czy żądaniem, różnie to wygląda, o wypisanie mnie z ksiąg parafialnych, metrykalnych i tak dalej. Taka osoba pozostaje osobą ochrzczoną, ponieważ sakrament chrztu świętego wedle nauczania katolickiego, czy w ogóle chrześcijańskiej nauki, wywołuje skutek trwały. To nie jest znak, którego można się pozbawić. Takie znaki są widoczne, czy takie znaki są, powiedzmy, właściwe dla innych religii. Tu już nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast co do takiej postawy, gdy ktoś, zakładając cały czas, mówimy o osobie ochrzczonej, bo tylko taka osoba ma prawo do kolejnych sakramentów, jak na przykład spowiedzi czy komunii świętej, czy też tego, co tych obrządków, które są właściwe dla kościoła katolickiego, a więc na przykład pogrzebu. Jeżeli ktoś w sposób stały, notoryczny, odmawia łączności, na przykład łączności sakramentalnej z Kościołem katolickim, to rzeczywiście takiej osobie można, a w niektórych wskazaniach prawa kanonicznego wręcz należy odmówić katolickiego pochówku. Tutaj powiedzmy jako konsekwencja tych ziemskich wyborów. Zaznaczam wyraźnie, ziemskich wyborów. To jest widzenie, powiedzmy, prawne, a więc polegające na przyjęciu pewnych zasad sprawiedliwości. Czym innym, bo myślałem, że początkowo pytanie będzie bardziej dotyczyło tego, czym innym jest perspektywa, co z takim człowiekiem będzie po drugiej stronie życia, czyli po śmierci. Święty Jakub Apostoł w swoim liście mówi bardzo ważne słowa pod tym względem. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Z punktu widzenia sądu, czyli sprawiedliwości, ten człowiek zostaje osądzony poprzez, powiedzmy, jakieś konkretne kanony, przepisy, które stosują się konsekwentnie do jego, które są odniesione wobec jego postawy, wobec jego wyborów. Natomiast miłosierdzie, powtarzam, odnosi triumf nad sądem. Jeżeli nawet taki człowiek, który rzeczywiście, powiedzmy, w tym był konsekwentny w wypowiadaniu swojego nie, czyli powiedział, że nie będzie, nie pójdzie do tej winnicy, a więc nie będzie zachowywał Bożych przykazań i do końca swoich dni tak będzie postępował, w naszym myśleniu opartym na właśnie zasadach sprawiedliwości sąd jest jednoznaczny, czy werdykt sądu jest jednoznaczny. Ale nie tak jest u Pana Boga. U Niego wszystko jest możliwe. Nawet, a może nawet nie nawet, tylko przede wszystkim nawet to, co z naszego punktu jest niemożliwe. I nawet jeżeli jesteśmy skłonni kogoś, jeżeli nie chcę powiedzieć tutaj potępiać, ale jednoznacznie osądzać, czy powiedzmy obraz takiej osoby na podstawie jego zachowania, wyborów, tej stałej negacji wydaje się jednoznaczny, to Bóg patrzy na więcej niż tylko na te dla nas widoczne wybory. Bóg, jak mówi on sam w pierwszej księdze Samuela, patrzy na to, co na serce, na to, co niewidoczne dla oczu. I to jest właśnie to spojrzenie pełne miłosierdzia, które daje nadzieję każdemu. Także i temu synowi, i tej córce, która pozostaje konsekwentna w swoim uporze i stałej odmowie Bogu i Jego przykazaniom.
Bardzo gorąco dziękujemy za ten czas. Ostatnie słowo do dzisiejszych rozważań i oczywiście pozdrowienia.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję za kolejną możliwość spotkania się tutaj w ten sposób ze studia Radia Maryja w Toruniu i możliwość dzielenia się Słowem Bożym, tak pięknym, tak żywym i jak widzimy zawsze Słowem o nas. Na koniec takie właśnie wezwanie. Zaczęło od tego, że słyszymy te obietnice, które spadają na nas z różnych stron. O tym, że się syn poprawi, o to, że mąż przestanie na przykład pić. I czasami to wszystko gdzieś się w przysłowiowy sposób wali. Te obietnice nie są wypełnione. Ale również właśnie pomyślmy, nie szukając faryzeuszy poza sobą, tylko właśnie, czy my nie tkwimy w tym przekonaniu, że my nie potrzebujemy nawrócenia, że my nie tylko mówimy Bogu tak, ale to tak realizujemy, a czasami może jest zupełnie inaczej. Czyli to niedzielne Słowo Boże już teraz poprzez tę audycję zachęca nas do tego, abyśmy się i my zastanowili nad sobą, opamiętali się, a dobrze się zastanawiając, odwrócili się od swego złego postępowania. Bardzo dziękuję, tak jak powiedziałem, za kolejną możliwość spotkania się tutaj w studio i dzielenia się ze Słowem Bożym. Na koniec przekazuję bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam swoją mamę. Pozdrawiam bardzo serdecznie swojego biskupa Alojzego Orszulika, księdza Troninę i całą wspólnotę z Żułowa, księdza Marka Raszewskiego i całą wspólnotę parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Żerardowie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Również pozdrawiamy i dziękujemy za przybycie do studia. Ksiądz dr Mariusz Szmadziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, przygotował nas i wygłosił odpowiednią katechezę do czytań biblijnych 26. niedzieli zwykłej roku A.